Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Maria, widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: wojna w Kościele i demokracji. Nasi goście: ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziału Teologicznym UKSW w Warszawie. Witamy serdecznie.
Cześć Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, a przede wszystkim telewidzów.
Dziękujemy. I ksiądz dr Zenon Hanas, prowincji opolotyńskiej, prowincji Chrystusa Króla i dyrektor kancelarii rektora UKSW.
Szczęść Boże, tak pozdrawiam również wszystkich.
Tak, z księdzem widzimy się, czy słyszymy się przynajmniej. Tak. Chociaż nie, widzimy się też.
Ale temat był na krzeptówkach w sanktuarium naszym fatimskim. Byłam też o nawróceniu Rosji. Taki był temat, no taki troszkę związany z tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo ta sytuacja Rosji.
Wojna, jakby taki temat wraca do nas, myślę, coraz bliżej nas. My sobie uświadamiamy o dramacie, o tragedii, o jakiejś wielkiej niesprawiedliwości. Boimy się też o siebie. Jak właśnie patrzeć na wojnę, prawda? Bo ta wojna jakby od samego początku to takie napadanie, pytanie, czy usprawiedliwione, zamierzone, niezamierzone, sprawiedliwe, niesprawiedliwe towarzyszy człowiekowi. Zawsze jest ktoś, kto atakuje, ktoś, kto się broni.
No, tak, no to zjawisko wojny, ono towarzyszy ludzkości. Wydawało się nam tutaj w Europie przez długie dziesięciolecia, że tej wojny można uniknąć, że to jednak poprzez rozmawianie, jakieś budowanie takich więzi, że można jakąś wojnę oddalać. I rzeczywiście ten ostatni czas dla nas tutaj w środkowej Europie, zachodniej Europie, no był takim czasem bez wojny. To się rzadko zdarzało.
A jak wojna się gdzieś zbliża, to się pytamy, no co my możemy zrobić, co,
prawda? Tak jest.
Tak, pytamy się jako obywatele, ale też ludzie wierzący, prawda? Bo nieraz się tak mówi, co Kościół robi, żeby wojnie jakoś się przeciwstawić.
Więc dzisiejszy nasz temat, chcemy zastanowić się nad tematem wojny, czyli o takim bardzo konkretnym już rzeczywistości, która jest bardzo bolesna i dotyka dotkliwie tyle osób. Jest to taka pewna kontynuacja, bo ostatnie tematy naszych rozmów niedokończonych, one dotyczyły rzeczywistości eschatologicznych, takich o końcu świata mówiliśmy wręcz, o sądzie ostatecznym, o czyśćcu, o piekle. No, to były takie tematy, które nam towarzyszyły. No i teraz ten wybuch wojny sprawia, że te apokaliptyczne tematy w jakiś sposób się tak trochę łączą, przynajmniej tak dużo skojarzeń, dużo naszych obaw budzi się w ten sposób. Natomiast w dzisiejszym programie tutaj na antenie telewizji i radia i później w radiu chcielibyśmy tak wspólnie na temat tego, czym jest wojna, jakie są jej przyczyny, skąd się bierze wojna, jakie skutki wywołuje, jak jej zapobiegać, w jaki sposób ją rozwiązywać, jakimi metodami te konflikty możemy w dzisiejszym świecie rozwiązywać, w jaki sposób wojna w ogóle się zmieniła, bo zupełnie inaczej przebiega wojna, powiedzmy 1000 lat temu, gdzie nie było technologii takich rozwiniętych, jakie dzisiaj mamy. Dzisiaj widzimy, że człowiek jest w stanie, już nie bomby, nuklearna broń jest bardzo niebezpieczna, ale też w ogóle sam sposób prowadzenia wojny, bardzo często te bezzałogowe jakieś urządzenia, one zmieniają w ogóle obraz prowadzenia wojny. A z drugiej strony widzimy bardzo przerażające obrazy jakichś brutalnych zachowań żołnierzy, którzy, no nie wiem, czy zasługują w ogóle na miano żołnierzy, bo rozumiem, że żołnierz no, powinien mieć jakiś honor i zachowywać się w jakiś sposób, natomiast to, co widzimy, to, co przekazują nam media, no jest takim momentem bardzo zatrważającym, może też nacelowanym na to, żeby też budzić obraz i budzić lęki i emocje. Więc bardzo dużo elementów, bardzo dużo płaszczyzn jest.
Zawsze to pytanie o to człowieczeństwo, tak, bo mogą być drony, jakieś pojazdy bezzałogowe, ale mimo wszystko za wszystkim, za tą technologią stoi człowiek. I to pytanie o sprawiedliwość, o pokój i wojnę. Dlaczego?
Dlatego chcemy te wszystkie aspekty dzisiaj w ten wieczór w jakiś sposób tak krok po kroku wspólnie analizować i odkrywać to, ponieważ no, o wojnie będziemy, no rozmawiamy, dzieci rozmawiają, pytają nas o to, czym wojna jest.
Definicja wojny, tak?
Tak, jaka jest taka definicja? Okazuje się, że ona nie jest taka prosta, dlatego że nawet w tym konflikcie widzimy, że jedna strona, Moskwa, uważa, że to nie jest wojna, że jest to akcja specjalna, natomiast my to interpretujemy, że jest to wojna. I to wojna niesprawiedliwa, niesłuszna. Więc tu widzimy, że nawet zdefiniowanie, czy jakiś taki konflikt zbrojny jest wojną, czy nie jest wojną, no wymaga pewnej definicji, to o tym będziemy rozmawiali. Ale chciałbym na początku, żeby sobie to uświadomić, tak przygotowując się do programu, pewną statystykę. Jeżeli sobie prześledzimy 5000 lat ludzkości, bo to wtedy możemy jakoś historię badać, mamy zapisy
tych zdarzeń. Dowiemy się, kiedy najwięcej ludzi zginęło.
Kiedy tak? Najwięcej ludzi zginęło. No jest to zatrważające i warto to sobie na początku może przywołać, że według takich szacunkowych danych oczywiście, bo to będzie zawsze kwestia definicji, w czasie historii było 14,5 tysiąca wojen. Ludzkość przeprowadziła 14,5 tysiąca wojen w ciągu 5000 lat. I tak szacunkowo znowu te dane, które jak coś historycy nam udostępniają, zginęło 3,6 miliarda ludzi. To jest połowa dzisiejszego ludzkości. Zginęła wskutek działań wojennych, nie wskutek choroby, nie wskutek, nie wiem, zaraz, ale wskutek wojny. To są potężne liczby, które ludzie sobie sami jakby no, zadają te rany. Najwięcej tych wojen, jeżeli mówimy o wojnach już, no taką najbardziej tragiczną, ale to też wynikającą z tego, że już była technologia, że zaczęto używać gazów bojowych, trucizny chemicznych. To jest pierwsza wojna światowa. W pierwszej wojnie światowej uczestniczyło 65 miliona żołnierzy. 65 to są niewyobrażalne, to jest całe polskie państwo i jeszcze połowa. 65 milionów. Z tego zostało zabitych 8,7 miliona, czyli około 9
żołnierzy
na froncie I wojny światowej. Zginęło. Ale to jeszcze nie jest szczyt tych takich brutalnych ludzkich osiągnięć, bo II wojna światowa miała najwięcej. Szacuje się, że wtedy zmobilizowano 110 milionów żołnierzy w czasie II wojny światowej.
Dwa razy tyle, co w pierwszej. Tak.
110 milionów żołnierzy było na froncie. Nie licząc partyzantów i członków ruchu oporu, którzy nie byli w to wliczani. To byli zmobilizowani żołnierze, którzy walczyli. Ogółem zginęło 50 milionów ludzi wtedy w czasie II wojny światowej. Z czego połowa to była ludność cywilna, a połowa żołnierze. 25 milionów żołnierzy poległo na frontach II wojny światowej.
Straszne.
No to są liczby, które sobie... Może kiedy w sytuacji wojny, którą widzimy dzisiaj, nie, i słyszymy, że giną żołnierze...
Pierwsza wojna 4 lata, druga tak. To już prawie 6.
To są liczby, które warto sobie no, jakoś tak przez serce uświadomić, bo za tymi liczbami stoją konkretne osoby, no, rodziny, które straciły swoich bliskich, rodzeństwo, braci. No, każdy był dotknięty wojną. I to, co widzimy teraz na Ukrainie, no, to też nam pokazuje, że tam każda rodzina jest dotknięta wojną. To są te skutki wojny, które pozostają ślady na długie dziesięciolecia. Tego się nie da tak łatwo zaleczyć. I dlatego, kiedy mówimy, że wojna no, jest ostatecznym już środkiem do rozwiązywania problemów, no to papież bardzo często o tym mówił, też wszyscy papieże w nauczaniu, że to są ostateczne środki do rozwiązywania konfliktów międzyludzkich. Wojna, prowadzenie działań wojennych. One są złączone jeszcze dodatkowo z tym, co nazywamy eksterminacją. Eksterminacja, terminacja, czyli wykończenie zupełne. Czyli całe populacje ludzi są eksterminowane.
No, taki można być trochę pretekst, prawda? Bo to, że giną wojna, żołnierze, wojna, no ale tak. Jeżeli tyle samo zginęło ludzi niewinnych.
Przy okazji działań wojennych dochodzi do działań, gdzie ludność cywilna jest bardzo, bardzo wyniszczana. No i są zjawiska deportacji, czyli takiego przymusowego przesiedlania w czasie wojen, zawsze to było wykorzystywane. I taka, no, to fenomen, który tu w Polsce mamy, czyli takiego ucieczki przed wojną, czyli to nie jest deportacja, ale ucieczka przed wojną, no to też te kilka milionów ludzi, które w Polsce przyjęliśmy tutaj, no to jest to są te zjawiska związane z wojną.
Dobrze, że ludzie mają gdzie uciekać, prawda?
Dobrze, tak, że w tym przypadku.
Frontów jest ileś w Europie na przykład, no to gdzie ci ludzie mają uciekać? Tu jest jeden, no to szukają pomocy.
Więc tutaj rozmawiamy o fenomenie, który nam ludzkości zawsze towarzyszył i pytanie jest o to, jak unikać wojen, jak je rozwiązywać, jakimi metodami chrześcijaństwo mówi na temat wojny, jak odróżniamy wojnę prowadzoną w obronie własnej, do czego mamy prawo i obowiązek, jak mówi Kościół, a w którym miejscu jest ta wojna prowadzona w sposób niesłuszny, jest agresywną
sprawiedliwości,
wojną.
Sprawiedliwości, tak, usprawiedliwieniu działań.
No o tym chcielibyśmy dzisiaj w ten wieczór porozmawiać i tu ksiądz Jan z pewnością kilka rozróżnień teoretycznie.
Że wojna to konflikt. Czym jest tak naprawdę wojna? Czy my sobie do końca to uświadamiamy? A może jak to się dzieje, że w czyjejś głowie, prawda, albo w jakichś głowach dochodzi do tego, że jednak dochodzi do takiego konfliktu?
No właśnie, najpierw same pojęcia, którymi się posługujemy. My przyzwyczailiśmy się, bo to jest takie słowo, które weszło do naszego codziennego słownika, że wszystko, co się łączy z konfliktem między słabszym a mocniejszym, nazywamy wojną. Natomiast tym szerszym pojęciem, które ma o wiele szersze znaczenie, jest właśnie samo słowo konflikt. Kiedy dodamy do tego jeszcze określenie zbrojny, dopiero wchodzimy w jakąś przestrzeń działań, które mogą się wojną skończyć, bo wojna już to jest to ostateczne działanie, które ma doprowadzić do ostatecznego też rozwiązania tego konfliktu, który gdzieś u podłoża zaistniał. Natomiast to, co tutaj ojciec, o co zapytał, to dużo rozjaśnia nam sama Ewangelia, ale też i cały Nowy Testament. Mamy tam dużo określeń odwołujących się do pojęć, które pomagają nam zrozumieć, czym jest wojna. Najpierw weźmy to, co dotyczy samego człowieka. Święty Jakub w swoim liście pisze, że przyczyną wojen są żądze ludzkie, które walczą w naszych członkach, w naszym ciele. Żądze. A żądze to jest wynik naszej ludzkiej skażonej natury w skutkach pierworodnego grzechu. Dlatego ktoś bardzo mądrze powiedział, że wszystkie wojny to są wojny domowe. A dlaczego? Bo wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi, tylko nie zawsze potrafimy ze sobą współżyć. Wojna domowa już czymś jest bliższym nam, prawda? Bo to jest ten konflikt, z którym możemy się spotkać na swoim podwórku. I żeby zrozumieć istotę wojny, to spróbujmy sobie przedstawić taką prostą sytuację. Na ulicy widzimy, że jakiś silniejszy bije czy robi krzywdę słabszemu. I tu mamy takie trzy postawy, które możemy przybrać i w trójnasób się zachować. No pierwsza to jest taka postawa pacyfisty. Przejdę obok, ja nie chcę się w to mieszać, niech oni sobie to rozwiążą, to mnie nie obchodzi. Druga postawa to jest postawa, kto się zainteresuje, przyjdzie, oceni i powie tak. No jestem za słaby, muszę wezwać siły, najlepiej zadzwonić na policję, niech oni się tym zajmą. No i trzecia postawa, najbardziej wymagająca, to jest wtedy, kiedy wchodzimy w ten konflikt, stajemy po stronie słabszego, narażamy się na to, że ten silniejszy albo ucieknie, albo będzie również nas atakował. Ale kiedy weźmiemy to, co właściwie, jak powinien zachować się człowiek, to ta trzecia postawa jest postawą właściwą. Pytanie, czy wejście między słabszego a silniejszego, kiedy oni są w konflikcie, to znaczy, że musimy od razu zaangażować własną siłę. Właśnie nie. I tu znowu nasz codzienny przykład, z którym w tej chwili się spotykamy. Proszę zobaczyć, że Polska uczestniczy w tym konflikcie. Nie przygląda się, nie woła tylko innych na pomoc, ale otwiera granice.
Nawet dzisiaj tak ocenia się, prawda, które kraje jak pomagają. Militarnie, humanitarnie i można powiedzieć finansowo.
No właśnie. I sądzę, że my jako sąsiad i ten, który kraj, który bezpośrednio graniczy z terenem, gdzie toczą się tak okrutne walki, zachowaliśmy się w sposób jak najwłaściwszy. Czyli Pierwsza sprawa to jest to, że nie stoimy bezsilni, tylko otwieramy pomoc i możliwości przyjęcia dla tych, którzy najbardziej cierpią, czyli dla osób cywilnych, dla matek, dla dzieci, dla osób starszych i chorych. Czyli to jest to, co możemy zrobić bez angażowania się w sam konflikt. Ale to już jest zaangażowanie, bo ktoś tym ludziom pomógł. Bo tak naprawdę to, co czyni dzisiejsze wojny bardziej okrutnymi niż do tej pory widzieliśmy, to jest między innymi atakowanie osób cywilnych. Jeszcze pierwsza wojna światowa to była wojna żołnierzy.
Właśnie to, co ksiądz Zenon powiedział, prawda? Te 25 milionów w II wojnie zabitych samych cywilów.
No tak.
Połowa cywilów, połowa żołnierzy.
Jeszcze tak. Ale zobaczmy już dane z II wojny światowej. To są ofiary niesprawiedliwie atakowanych cywilów, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w działaniach zbrojnych. Czyli jeśli pomagamy cywilom, których się atakuje w wojnie, to my już uczestniczymy w tym konflikcie, tylko właśnie w taki sposób chrześcijański, bym powiedział. Czyli traktujemy ich jak nasze siostry, naszych braci, otwieramy pomoc, dajemy im przytułek, dajemy im dom, dajemy jedzenie. Oni są zaopiekowani. Ale druga przyczyna okrucieństwa współczesnych wojen to są zbrojenia. Mamy ogromne zagrożenie dzisiaj tym, że dzisiejsza wojna nie musi się zakończyć wojną, konflikt. Może się zakończyć zagładą. Do tej pory wszystkie wojny, które się kończyły się dlatego, że wygrywał silniejszy. Dzisiaj nie ma słabszych, silniejszych. Przy użyciu najnowszych technik wojennych, militarnych, może zginąć cała ludzkość, a nawet może to zagładą ziemi się skończyć. I trzecia sprawa, którą powinniśmy wziąć pod uwagę, mówiąc o okrucieństwach dzisiejszej wojny, to jest to, że właściwie do wojny powinni się wszyscy przygotowywać i to jest taki powszechny pobór i przygotowanie militarne społeczeństwa. Dzisiaj nikt nie chce być bezbronny. Wszyscy, którzy są zagrożeni, to myślą tak, jeśli chcesz wygrać, to musisz być dobrze przygotowany, ale nie tylko militarnie, ale też mieć wyszkolone, przygotowane społeczeństwo. Ale to wszystko później się składa, jeśli to razem weźmiemy, na to ogromne zagrożenie, że każdy konflikt przerodzi się w wojnę, a jeśli wybuchnie ta wojna w tym najgorszym wydaniu, możemy doprowadzić do zagłady. I chyba dzisiaj mamy też taką sytuację.
No właśnie, bo te pytania, te postawy, prawda, ten pacyfizm, to takie zainteresowanie, a najlepsze to narażanie się, to takie wyjście, czy próba stanięcia między jednymi a drugimi. No pytanie o te konsekwencje. Tu ksiądz profesor wspomniał, że może być jakiś konflikt nuklearny, bo możemy zdenerwować tego, który rozpoczął, bo mu podcinamy, prawda, jego plan. I teraz jakie mogą być tego konsekwencje, a z drugiej strony my też się jakoś jak próbujemy usprawiedliwiać, jak nie pomagamy, no to właśnie czemu my mamy w tym uczestniczyć, czemu mamy narażać siebie, innych, nasze dzieci i tak dalej, i tak dalej. Jakie tutaj postawy, prawda, bo ludzie w świecie w różny sposób mówią. Od tego, że Kościół na przykład oskarżą, że niewiele robi, na przykład pytają się, co papież na to, co na to biskupi, o, że na przykład Kościół nie pomaga. A przecież ile z takich inicjatyw właśnie w parafii, w kościele, w Caritas, my jako chrześcijanie też, ile ofiarujemy. No a jak ksiądz profesor na to patrzy?
Ja uważam, że największym zagrożeniem w tej chwili to jest postawa właśnie tej obojętności niektórych krajów Zachodu. Czyli ani nie chcą pomagać militarnie, ani humanitarnie, po prostu przyjęli taką postawę pacyfisty. My się trzymamy od tego z daleka, bo nie chcemy, żeby to się rozlało na Europę, a może na świat. Ale tu wiadomo, że chodzi o wielkie pieniądze, o wielkie interesy, o to, że te kraje korzystały i korzystają nadal z dobrych relacji z Rosją, która napadła na Ukrainę, no, pod hasłami denazyfikacji i demilitaryzacji kraju, który jak każdy inny ma prawo właśnie mieć powszechną służbę i pobór i uczyć wszystkich, jak bronić się przed agresją, który dał się rozbroić zbrodni atomowej za spokój w utrzymaniu integralności terytorialnej, między innymi właśnie, żeby zachować Krym przy Ukrainie. No i trzecia rzecz, żeby zabezpieczyć też swoich cywilów, bo praktycznie ta wojna najbardziej dotyka ludzi niewinnych. Więc jeśli w ten sposób patrzymy, to myślę, że Polska tu się zachowuje, jak ta trzecia sytuacja pokazuje. Czyli nie stoi obok, zaangażowała się w pomoc humanitarną, ale też przez teren Polski przechodzą transporty militarne. I Polska też jest gotowa uczestniczyć w mediacjach. Jest tutaj gotowa, żeby jako ten, który jest dobrze
zorientowany. Czyli i rząd, i obywatele, prawda?
Dokładnie
każda
tak.
Grupa.
Więc my w tej wojnie, może to nie jest jeszcze wojna, w tym konflikcie zbrojnym uczestniczymy czynnie. Czy to się może dla nas źle skończyć? To, co powiedzieliśmy, dzisiaj, jeśli to się przerodzi w wojnę, to zagraża nam zagłada. Czy ktoś się w tej chwili angażuje w pomoc humanitarną, militarną, to nie będzie mieć żadnego znaczenia.
Księże, doktorze, jak w skutku widzimy, ksiądz wspomniał o tych i uchodźcach, o tym, co powoduje wojna, bo my się nieraz pytamy, no ta sprawiedliwa wojna, tak? No, czy się angażować, kiedy byśmy ją i jak. No to
też, żeby też uporządkować, nie, te nasz obraz, nie, tej tragicznej sytuacji, to rzeczywiście no, sytuacja wojny, ona angażuje wiele osób, wiele aktorów, to dzisiaj socjologicznie można ujmując, czyli mamy żołnierzy, niektórzy na froncie rzeczywiście wykonują swoje zadania. Mamy cywilów, którzy tam w tych działaniach bezpośrednio są krzywdzeni w jakiś sposób, chociaż nie chcą w tym uczestniczyć, ale są zmuszani do tego, że, no, że uczestniczą w tym wszystkim. No i są takie kraje, które są trochę na zewnątrz, przyglądają się temu całemu konfliktowi. Więc w sytuacji wojny, no, każdy z nas musi tę rolę w jakiś sposób zdefiniować swoimi zachowaniami. Katolicka nauka społeczna, no bo tutaj będziemy rozmawiać, oczywiście to na temat wojny możemy rozmawiać od strony psychologicznej, jakie to ma skutki, od strony takiej politycznej, jak dyplomatycznie rozwiązywać tego rodzaju konflikty, od strony strategicznej, od strony jakichś tam, nie wiem, technologicznych. No to na ten temat oczywiście nie będziemy tutaj rozmawiać, to nie jest przedmiotem naszych rozważań. Ale chcielibyśmy się skoncentrować właśnie na tej warstwie takiej ludzkiej, antropologicznej i teologicznej. W jaki sposób chrześcijanie patrzą na tę sytuację wojny.
Mamy Słowo Boże, nauczanie
Kościoła. Wiemy dobrze, że z jednej strony, nawet teraz wypowiedzi papieży na temat wojny, one ewoluowały też w ostatnim czasie. Żeby użyć pewnego przykładu, to zobrazować. To słowo wojna sprawiedliwa była używana wtedy, kiedy te wojny były prowadzone w średniowieczu, w czasie II wojny światowej. Natomiast od pewnego momentu, kiedy papież Jan XXIII został papieżem, napisał taką bardzo znaną encyklikę na temat pokoju, Pacem in Terris, spokój na ziemi. I on tam przestał używać słowa wojna sprawiedliwa. Nie używał tego, że będzie i kryteria prowadzenia wojny sprawiedliwej. Zaczął używać takiego sformułowania jak obrona własna albo obrona konieczna, która jest uzasadniona. To znaczy,
że mamy prawo do obrony.
Mamy prawo i obowiązek obrony. To znaczy, jeżeli ktoś mnie atakuje na ulicy albo jestem świadkiem, że ktoś atakuje, to ja mam obowiązek stanąć w jego obronie. I to dotyczy sytuacji na poziomie indywidualnym, osobistym, ale też na poziomie narodu. Znaczy, jeżeli naród jest atakowany, ma prawo się obronić i obowiązek tejże obrony. Więc To jest taki jeden z przykładów tego, jak zmienia się nauczanie Kościoła w tej kwestii. Czyli nie mówimy już dzisiaj, że prowadzimy wojnę sprawiedliwą.
Próbujemy się dostosować, czy próbujemy zrozumieć to, co się...
Zmieniające się warunki sytuacji na świecie. Nie? Że ta sytuacja wojny nuklearnej, która jakiś tam zagraża, jest jakimś takim cieniem...
Czyli my też dojrzewamy do tego, jakie mogą być konsekwencje.
Dwa plemiona mogły się nawzajem zniszczyć i to były jedyne, najbardziej tragiczne skutki wojny. Natomiast dzisiaj cała ludzkość może się pogrążyć w zagładzie. Takie możliwości przy użyciu broni chemicznej, biologicznej czy nuklearnej jesteśmy w stanie doprowadzić do zagładu całej ludzkości. Tego nie było. W związku z tym to nauczanie na temat Kościoła, na temat wojny sprawiedliwej, niesprawiedliwej i warunków, ono się zmieniało. Może warto sobie też to uświadomić, bo to nie jest tak do końca katechizm Kościoła katolickiego, kiedy
warunki,
mówi,
tak?
Używa jeszcze tego sformułowania o wojnie sprawiedliwej, kiedy ona jest usprawiedliwiona, czyli możemy za pomocą broni, za pomocą wyszkolonego wojska bronić się. Więc tam oczywiście jest tak, że jednym z warunków jest to, żeby, jeżeli jesteśmy niesłusznie, krzywda jest wyrządzona, która jest długotrwała, jest poważną krzywdą wyrządzoną, to wtedy mamy prawo tę krzywdę jakby przywrócić sprawiedliwość. To jest pierwszy z warunków. Czyli ta krzywda wyrządzona nam nie może polegać na jakimś krótkotrwałym, że ktoś nas obraził, tylko to musi być krzywda trwała. Wtedy mamy prawo się bronić. Takim warunkiem, który w nauczaniu Kościoła jest często wymieniany, jest to, że wojny prowadzą narody albo państwa. Czyli to nie jest prywatna wojna, że ktoś sobie zadecydował, że będzie się bronił. To nie są jakieś mafijne porachunki, które się toczą, tylko to państwo, naród ma prawo się bronić. Czyli podmiotem wojny w tym takim klasycznym wydaniu będą zawsze takie większe podmioty. Natomiast ten trzeci warunek jest taki bardzo... który może wywołać pewne pytania, bo tam jest mowa o tym, że powinniśmy się bronić wtedy, kiedy mamy realne prawdopodobieństwo, że to się skończy powodzeniem. To znaczy, jeżeli z góry zakładamy, że nie mamy takiej możliwości obrony, jesteśmy zbyt słabi, żeby się obronić, to prowadzenie tej wojny w świetle katolickiej nauki społecznej byłoby już nieetyczne, niemoralne. Bardzo trudno jest to ocenić, co to znaczy, że jesteśmy zbyt słabi czy zbyt mocni do tego, żeby taką wojnę prowadzić. Wiemy, że w wielu sytuacjach w historii było tak, że byliśmy bardzo słabi, czy Powstanie Warszawskie, czy wiele innych sytuacji było takimi momentami, gdzie te szanse nie były wielkie. Ale one były, istniały. Więc ocena, w którym miejscu jest to możliwe, nie jest możliwe.
My też patrzymy nieraz tak z perspektywy czasu. Dziś ocenia się, co zrobiliśmy, co powinniśmy, czy winniśmy, czy też nie zrobić, na przykład w Powstaniu Warszawskim, czy podczas II wojny światowej, jakie były nasze możliwości. Ale ludzie też patrzyli, jak tak słuchałem świadectw, to mówili, myśmy już nie potrafili patrzeć więcej na to, co robiono naszym sąsiadom, że codziennie kogoś zabijano.
Dlatego powstanie w getcie żydowskim też, ono nie miało żadnych szans powodzenia, zostało przeprowadzone, ale to był ostatni taki ratunek, żeby jakąkolwiek godność swoją ratować w jakikolwiek sposób. Więc takich przykładów, gdzie jest ta granica, gdzie jest coś jeszcze możliwe, a nie jest możliwe, myślę, to nie jest takie łatwe do określenia i zależy od wielu innych czynników, też od wsparcia innych. Bo jeżeli tego wsparcia nie otrzymamy, to wtedy szanse są zerowe. Jeżeli otrzymamy to wsparcie, wtedy te szanse wzrastają. Więc to jest bardzo, to kryterium trzecie nie jest takie łatwe. No i wreszcie o czwarty kryterium to jest to, że to używanie broni w słusznej sprawie nie może wywołać skutków, które jeszcze poważniejsze zło i zamęt wywołują, niż gdyby tego nie było. To jest ten czwarty warunek, który w świetle katechizmowego nauczania ono się pojawia. Papieże bardzo często, w ostatnich latach, papież Jan Paweł II bardzo często nawoływał do tego, że kiedy jakby wołał wręcz, pamiętamy to, kiedy wojna w Iraku wisiała takim ciemnym cieniem, błagał wręcz, nie? Takim mocnym głosem, żeby nie angażować się w tę wojnę. Dużym takim przeżyciem papieża na pewno to była wojna na Bałkanach, bo on uczestniczył w tym, to były 90. lata.
Ta wojna. Można być to u nas, prawda?
Ona się toczyła tutaj.
Rzymu, Włoch.
Więc tam też papież bardzo mocno prosił o to, żeby nie włączać Boga, nie, tego konfliktu religijnego, jeszcze dodatkowo nie potęgować, że Bóg nie usprawiedliwia żadnej wojny. Więc o tym papież mówił. I też warto sobie to uświadomić, że kiedy czytamy dzisiaj z perspektywy czasu przemówienia papieża Jana Pawła II dotyczące tego konfliktu na Bałkanach, czyli Serbowie, Chorwaci, Albania, Kosowo, no ta Czarnogóra, no to jest bardzo złożona sytuacja. Też to jest zdumiewające, że papież, ale też mądrość w tym była. On bardzo rzadko, on mówił o kryteriach, błagał, żeby nie zabijać, nie ranić niewinnych, ale nie wymieniał też konkretnych narodów czy nazwisk przywódców. Wtedy papież Jan Paweł II mówił bardzo stanowczo, błagał, prosił, zabiegał o to, żeby ta wojna się skończyła, ale też no, w pewnym
takim... To tak jest. To dyplomacja, czy...
Bo jest tym mądrość.
Dzisiaj też niektórzy mówią, że papież Franciszek nie mówi nikomu po nazwisku.
No, ale to z kontekstu my wiemy doskonale, co papież mówi, kiedy mówi proszę nie zabijajcie niewinnych osób. Do kogo ten apel jest skierowany. Więc te przemówienia papieża Jana Pawła II z czasów wojny na Bałkanach i późniejsze jego wypowiedzi, One są jednoznaczne, to znaczy jeżeli my je czytamy i tamci słuchacze, oni doskonale wiedzieli, kogo papież miał na myśli, mimo tego, że nie wprost, żeby nie potękować, nie eskalować tego konfliktu, czasami pozostawiał to w sposób taki jakby troszkę zakamuflowany.
Uzasadnienie religijne wojny, tak można powiedzieć, niektórzy by tak próbowali, prawda, że czy tak można? Że to religia jest powodem do wojen, do napaści?
No z pewnością wielu by tak chciało, bo to by uspokoiło może ich sumienia, bo tak naprawdę zarówno wojna, jak i pokój może być efektem motyla. Jest w meteorologii takie określenie, efekt motyla, że tutaj nad Toruniem przelatujący motyl wywoła takie ruchy powietrza, które za jakiś czas mogą wywołać burzę na przykład w Meksyku, prawda? To jest pokazanie na pewnym znaku, symbolu, jak wiele zależy od każdego z nas. To nie jest sprawa wyznania, religii, chrześcijaństwa, że ludzie są źli, że nawzajem nienawidzą się, wywołują konflikty, doprowadzają do wojen i nawet do upadku narodów, cywilizacji, kultur, bo tak z historii wiemy, że niektóre wojny się w ten sposób kończyły. Natomiast na pewno po chrześcijańsku patrząc na każdy konflikt będziemy podkreślać, jak wiele zależy od tego, co każdy z nas czuje w sumieniu. Żeby nigdy nie pozostawać obojętnym, nie przechodzić mimo, nie przechodzić obok. Chrystus tutaj akurat przypomniał mi się o tym, jak właśnie mówił o napaści. Jeśli mam 1000 żołnierzy, a idzie na mnie ktoś, kto ma 10 000, to ja nie będę z nim walczył, bo wiem, że przegrywam ilością, tylko wyjdę i będę z nim negocjował, zanim on jeszcze na mnie napadnie. Ale Chrystus też mówił, że posyła swoich apostołów jak owce między wilki, dlatego muszą być nieskazitelni jak gołębie, ale przebiegli jak węże. Gdybyśmy to wzięli dosłownie, to ktoś powiedziałby, no tak, ale co to ma wspólnego z Ewangelią, z miłością, z przebaczaniem nawet nieprzyjaciołom. Chrześcijanin każdy, jeśli zostanie postawiony w takiej sytuacji, będzie to musiał rozstrzygnąć w swoim sumieniu. Kiedy może być wężem, kiedy musi być gołębicą. I kiedy musi wyjść naprzeciw i negocjować, ale kiedy musi stanąć między słabszym a mocniejszym, jeśli widzi, że słabszemu dzieje się krzywda. To jest kwestia sumienia. Ale my nie chcielibyśmy, żeby w jakimkolwiek konflikcie włączać elementy religijne i generalizować. Świat rzeczywiście jest systemem naczyń połączonych. I ten efekt motyla pokazuje, że skażone sumienia jakichś ludzi, którzy mają wpływ na politykę, mają wpływ na interesy światowe, na władzę w tym wymiarze globalnym, mogą doprowadzić do takich konfliktów, które przerodzą się w wojnę. Ale tak naprawdę to nie jest konflikt religii, to nie jest konflikt chrześcijaństwa ze światem. To jest konflikt ludzi i tutaj bym przywołał Zofię Naukowską z medalionów, że każdą wojnę możemy w taki właśnie sposób skomentować, że to ludzie ludziom zgotowali taki los. Ludzie ludziom. Nie z racji religijnych. Nie z racji tego, że chrześcijaństwo jest właśnie taką religią, która nawołuje do, nawet gdyby to była obrona słabszego, do wejścia siłowego. To jest wybór każdego człowieka w jego sumieniu. I tego uczy Kościół. I tutaj takim najbardziej dla nas ważnym symbolem, znakiem, ale też rzeczywistością, która powinna towarzyszyć temu, jak będziemy się zachowywać w wymiarze konfliktu, do którego musimy się ustosunkować, to jest Chrystus konający na krzyżu. To jest nasz symbol. Chrystus, który przebacza swoim oprawcom i to jest ktoś, kto oddaje życie za swoich przyjaciół. I nas, chrześcijan, to obowiązuje i myślę, że w historii świata bylibyśmy w stanie pokazać, że chrześcijanie w taki sposób, w tych wszystkich konfliktach, jakie się dokonywały i w tych wszystkich wojnach, w których ginęli ludzie, w taki sposób potrafili się zachować.
Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Też pytanie dla Was. Jak Wy patrzycie na wojnę, czy jakie byśmy sobie tutaj stawiali pytania, jakie rozwiązania, z pewnością też i rozmawiacie, wy też odnosicie się, prawda, własnym postępowaniem do tego chociażby, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Telefony do studia dla słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400, oraz telefony dla słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Dziś temat: wojna w Kościele i demokracji. Nasi goście: ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas Pallotyn. Może próbujemy odebrać telefon. Proszę bardzo. Halo, halo.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To Domek z Łodzi. No, chciałem powiedzieć, że z natury człowiek jest dobry, ale powiem dążyć do tego, żeby był przyjaźń w zgodzie, ale różne są sytuacje, różne są... Każde państwo ma swoje jakby priorytety i dążenia i dlatego takie są konflikty, moim zdaniem, ale czy to prawda, to nie wiem, jak to ocenić. To wszystko.
Dziękuję bardzo.
Tak. Dziękujemy bardzo. Pan Tomasz, tak?
Tak, Tomasz z Łodzi.
No, bardzo taką ciekawą myśl pan tutaj wypowiedział, którą też sobie... Bo pytanie jest o przyczynę. Dlaczego są wojny? Niektórzy uważają, że człowiek jest rzeczywiście dobry z natury i tylko relacje nasze, czyli taka nieumiejętność budowania naszej społeczności, jakieś takie konflikty wynikające z ekonomii, to one powodują powstanie wojny, generują wojnę. Natomiast to, co mówi Kościół, no my mówimy o skażonej ludzkiej naturze, czyli jest coś takiego, co nazywamy grzechem pierworodnym i ten taki konflikt, który żyje w nas, w każdym z nas osobiście, to on przekłada się później na powstawanie wojen. Dlatego, że w takiej teorii, skąd się biorą wojny, często się podkreśla, czy to jest bardziej taka wewnętrzna potrzeba, w cudzysłowie potrzeba, taki błąd, który mamy jakoś tam wewnętrznie, każdy z nas, czy też wynik, czy to jest wynik społeczny, takich struktur zewnętrznych. Więc na pewno jest to jedno i drugie. To nie jest tak, że te przyczyny wojen...
To pytanie, czy jest lepsze rozwiązanie, czy się chcemy usprawiedliwić.
Tak, tak, no, dokładnie tak. Więc to, co pan pytał, że człowiek jest dobry, z natury dobry, no widzimy, że małe dzieci też się potrafią być agresywne wobec siebie, z różnych powodów sobie to uświadamiają, nie uświadamiają, ponoszą winę moralną za to albo nie, no bo też wiemy, że są schorzenia, które też doprowadzają do większej agresji. No ale rzeczywiście ta z jednej strony błąd takich przyczyn konfliktu leży w nas, w każdym z nas, myślę, że to każdy z nas czuje, ale też jest wynikiem jakichś takich zewnętrznych takich no, struktur, które tworzymy jako ludzie.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mirek z Niemiec. Chciałem zadać pytanie do szanownych gości, takie może osobista opinia. Gdyby Pan Jezus mieszkał w Polsce, był Polakiem, czy wysyłałby ciężki sprzęt na Ukrainę? Czy w tym momencie ważne jest, żeby Ukraina wygrała wojnę? Czy ważnym jest raczej to, żeby wojna w ogóle się skończyła? I żadna pomoc militarna nie zakończy wojny. To jest moje zdanie i proszę się ustosunkować do mojej wypowiedzi.
A co pan myśli, panie Mirosławie? Jak pan by to rozwiązał?
Ja jestem, proszę pana, proszę księdza, przepraszam, na wskroś pacyfistą. Mhm. Dlatego, że uważam, że pan Jezus również był pacyfistą i wszelkie odruchy, wszelkie gesty, które są połączone z wysyłaniem sprzętu militarnego, szczególnie do tego rejonu, są błędne. Zapominamy o tym, co się dzieje na chwilę obecną w Palestynie. Zapominamy o państwach typu Somalia, gdzie okrucieństwa zdarzają się na dzień dzisiejszy non-stop, tylko że o tym się nie mówi. I to wszystko jest, ma bardzo takie podłoże polityczne. I będąc chrześcijaninem, takie jest moje zdanie.
A jakby się krzywda działa komuś, no pan by ją widział, prawda? Jakaś
ja
niesprawiedliwość.
Nie widzę tych krzywdy. Proszę księdza, media mają to do siebie, że nie pokazują całej prawdy. To jest pierwsze. Po drugie, ja powtarzam pytanie, co zrobiłby Jezus w tej sytuacji?
Dziękuję. No.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Mirku. Który z księży?
To jest,
profesor.
Tak, wiem, że to jest trochę prowokacyjne pytanie, bo co by zrobił Jezus, to my tego nigdy się nie dowiemy. Objawienie skończyło się na Apokalipsie i ostatnie słowa Boga do nas wypowiedziane i zapisane zostały już nam przekazane. Jezus zostawił nam Ewangelię i zostawił nam możliwość rozstrzygania spraw we własnym sumieniu. Ale tu mi się przypomina taki wywiad kiedyś z dziennikarzem, który uczestniczył w wielu konfliktach w różnych częściach i pytają go zawsze, jak to wygląda, jak to jest z tą wojną, żeby on to opisał. On mówi, tego się nie da opisać. Musiałby ktoś przyjść, zabić twoją żonę, zabić twoje dzieci, podpalić twój dom, a później próbować ciebie zabić. To byś zrozumiał, czym jest wojna. I to jest, myślę, najważniejsze doświadczenie, które jest nam potrzebne, żeby ocenić, jak ja mam się zachować w tej wojnie. Jaki mój powinien być udział. Ja pokazałem, mówiąc o tej polskiej gościnności, otwarciu granic i przyjęciu cywilów, że to jest już włączenie się w wojnę. To jest ta trzecia postawa. Nie stoję obojętnie. Czy wysyłanie broni i pomoc militarna Ukrainie jest przeciwko Ewangelii? Myślę, że takiego pytania nie da się postawić i włączyć w to Ewangelię. Możemy tutaj rozpatrywać to tylko na płaszczyźnie tego, że prawdziwych przyczyn tej wojny nie znamy. My tak naprawdę nie wiemy, o co ta wojna się toczy. Czy to jest wojna energetyczna, czy to jest wojna o władzę, czy to jest wojna informacyjna, czy to jest wojna o wiedzę, czy o terytorium. Tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi. Wiemy,
tak naprawdę ona nie powoduje tylko zniszczeń, można powiedzieć, na Ukrainie, ale widzimy konsekwencje jej w Rosji i nieporządek w szeroko pojętej czy Europie, czy nawet świecie.
Tak.
Bo dziś też się chociażby obawiamy o żywność.
No i w krótszej perspektywie głód na przykład Afryki, która jest zależna w dużej części, w dużym procencie od zbóż, które eksportowała Ukraina. Więc wydaje mi się, że prowokacja jest słuszna. Należałoby tak też może postawić pytanie, ale to wtedy moglibyśmy tak, gdybym ja chciał odpowiedzieć sobie, co ja bym zrobił. Co ja. Ale kiedy mówimy o wymiarze globalnym, kiedy mówimy o systemie naczyń połączonych, jakim jest świat, jakim jest ludzkość, kiedy mówimy o tym efekcie w meteorologii, efekcie motyla, kiedy z tego jednego kraju, jeśli pozwolilibyśmy, żeby został rzeczywiście pokonany, może się zrodzić idea, żeby podbić cały świat po kolei, państwo po państwie, i my byśmy się nie bronili, bo ważniejsze jest zachowanie postawy obojętności i ten zideologizowany pacyfizm. Ja nie mam nic do pacyfizmu. Uważam, że powinniśmy wychowywać ludzi do pokoju, ale z uwzględnieniem tego, co tak naprawdę dzieje się w ludzkim sumieniu, w ludzkiej
duszy. Myślę, że pomoc to nie podżeganie do wojny, prawda? Mówimy, Somalia, jak najbardziej powinniśmy się interesować i próbować rozwiązywać te konflikty, ale jakby tak na przykład nastawiać jednych na drugich, tak jak kiedyś było, prawda, w Afryce, jedno plemię przeciwko drugiemu i jedna broń po tej stronie, druga po tej, po to, żeby się tylko mordowali. To jest okrutne. Dziś nie wiem, czy my takie pytania sobie zadajemy, że jak dostarczymy broń, czy ktoś dostarcza broń na Ukrainie, to podżega do konfliktu? My też się pytamy, prawda?
Sądzę, że gdybyśmy włączyli takie argumenty zdroworozsądkowe tylko, to wydawałoby się, że tak, podtrzymujemy wojnę, czy ten konflikt, bo dostarczamy broni. Ale zapytajmy jeszcze raz o przyczyny. Jak może jeden kraj, jedno państwo z niewiadomych przyczyn, bo naprawdę nie wiemy, co jest celem tej wojny i skąd ona się tak naprawdę wzięła i co mają osiągnąć agresorzy, zostawić słabszego i powiedzieć, niech zostanie pokonany, śmierć jego obywateli idzie na marne, zostawmy ich, niech silniejszy wygra i będziemy mieć konflikt rozwiązany. No jeśli w takiej sytuacji będziemy się zachowywać i na ulicy, i między państwami w tym systemie naczyń połączonych, to należałoby rzeczywiście oddać władzę tym, którzy posiadają wszystko, pieniądze, wojsko, militaria, i pozwolić rządzić ludziom bez względu na to, jakie mają cele.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mikołaj z Lwowa.
Witamy.
Bardzo ładny temat, bardzo ładne tłumaczenie wszystkiego. Dziękuję bardzo. Ale kiedy jest wojna, kiedy jest konflikt, to trzeba pomagać drugiemu człowieku, żeby tego konfliktu nie było. Na Ukrainie jest wojna już ponad 3 miesiące i nie wiadomo, kiedy się skończy. I mam pytanie do ksiądza Zenona Hanasa. Ksiądz Zenon Hanas wie dobrze, ma wszystkie screeny, ma wszystkie SMS-y, że jest wojna w mojemu małżeństwie przez jego palotyna ksiądza Worle. Czego ksiądz Zenon w ogóle nie reaguje? Jeżeli ksiądz tłumaczy o wojnie, czego ksiądz widzi taki mały konflikt i ksiądz może w tym konflikcie zrobić dobrą sprawę, dobry czynnik, ale ksiądz Zenon w ogóle nie reaguje. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Mhm.
Dziękuję panie Mikołaju. Tak pan sprytnie przeszedł z tematu do tematu. Nie wiem, czy ksiądz prowincjał...
Tak, no jest to bardzo taka osobista rzecz. No myślę, że to nie jest przestrzeń do tego, żebyśmy tutaj o tym rozmawiali. Są inne możliwości rozwiązywania konfliktów. Ale to pokazuje też, że przyczyny konfliktów, które się rodzą, czy to na poziomie takim osobistym, czy też na poziomie narodów, one mają taki wymiar też zrozumienia siebie nawzajem. Oczywiście to jest pewna utopia, pewne marzenie, żebyśmy się jednak potrafili dobrze zrozumieć, że to, co czynimy, te intencje, które nosimy w sercu, że one są dobre. I że chcemy dobra drugiego człowieka. Więc tak to nawiązuje do tej sytuacji bardzo takiej konkretnej. Ale myślę, że bardzo ważne jest to, co mówię, że w momentach konfliktu istotne jest próba zrozumienia siebie nawzajem. I dlatego, wracając już do naszego tematu, ja uważam, że to było takie no niezwykle budujące, że od samego początku były prowadzone rozmowy. Takie negocjacyjne próby znalezienia i one się toczyły pomiędzy tymi z jednej i z drugiej strony. Przedstawiciele się spotykali i rozmawiali, jakie są warunki rozwiązania tego konfliktu, jakie są ramowe jakieś takie oczekiwania z jednej czy z drugiej strony. Ta rozmowa jest niezwykle ważna. Teraz słyszymy, że te rozmowy już jakby nie toczą się, nie? Że strony nie mają chęci, żeby kontynuować, bo nie widzą jakby sensu.
Że takie warunki są przedstawiane, że to nie jest zrealizować.
Chcę powiedzieć, że ta umiejętność rozmawiania, zrozumienia siebie nawzajem, że ta druga strona nie chce skrzywdzić kogoś, uwierzyć w to, że tak jest, no to jest kluczowa rzecz. Jak do tego doprowadzić, to nie jest łatwe.
Towarzyszy nam pewnego rodzaju napięcie. Tak jak ksiądz profesor powiedział, my do końca nawet nie wiemy, z jakich przyczyn wybucha wojna, czy ta wojna. No to, nawet trudno nam zrozumieć. Co więcej, ten, który napada, nawet tak jej nie nazywa.
Ale czasami to właśnie ten brak zrozumienia, nie? Dlaczego druga strona reaguje tak, a nie inaczej, no to generuje bardzo dużo takiej później nienawiści wręcz, nie? do siebie nawzajem, jeżeli tego zrozumienia brakuje. W przypadku wojny tej, której to tam toczymy na Ukrainie, no to widzimy, że ten brak zrozumienia jest bardzo dramatyczny. Ta wojna podzieliła rodziny. Bo słyszymy, mamy w naszych domach, nie, mieszkańców, gości z Ukrainy, którzy mieszkają.
Już wydaje się, że ta polityka, która jest prowadzona od 100 lat przynajmniej, tak, jest polityką konfliktu, nieustannego konfliktu na wszelkie sposoby. No,
podsumowując, jeżeli chcemy znaleźć trwałe rozwiązania, trzeba poszukiwać tego zrozumienia i rozmowy ze sobą, żeby siebie nawzajem odnowić jakby zaufanie. To bez tego trwałego pokoju nie da się nam osiągnąć.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maciej z Gdańska.
Prosimy.
Mam taką uwagę, że to porównanie do bandyty, który jest na ulicy i napada kogoś i my stajemy w jego obronie, to jest trochę inna sytuacja niż kiedy państwa z tobą walczą, bo kiedy strony walczą, są żołnierze, szczególnie poborowi, to oni często, kurczę, oni nie walczą o swoją sprawę. Oni po prostu zostali zmuszeni do tej walki. I mam taki opór przed, nie wiem, nigdy nie strzelałem do człowieka, ale miałbym opór do strzelania do drugiego człowieka, do swojego wroga, przeciwnika, bo nie wiem, czy on tak naprawdę chce mnie zabić, czy nie chce mnie zabić. Może został zmuszony. To mi przypomina sytuację w czasie I wojny światowej, kiedy żołnierze walczyli naprzeciwko siebie w okopach i oni nic do siebie nie mieli. Kiedyś była taka sytuacja, kiedy w okolicy świąt Bożego Narodzenia po prostu zawali rozejm, bratali się i zobaczyli w sobie człowieka. No oczywiście wojna jest złem i należy dążyć do tego, aby tej wojny nie było, ale też myślę, że w sytuacji, w jakiej Ukraina się znalazła, no jednak mniejszym złem jest pomóc jej po to, żeby nie było większego zła, czyli rozlania się tej takiej imperialnej polityki Rosji na cały region. To trochę tak, jak była sytuacja z Niemcami w czasie II wojny światowej, kiedy w zasadzie można by ich było powstrzymać. wstrzymać, kiedy atakowali Czechy, znaczy kiedy zajęli Sudety, kiedy zaatakowali Czechy, potem kiedy zaatakowali Polskę, ale nic się, Europa nic nie zrobiła, nic zrobiła niewiele. No i to zło się rozlało wtedy na cały świat. Taką mam uwagę, znaczy takie moje przemyślenia.
Dziękuję, bo to tak pan mówi też, no żaden poborowy nie jest tego winien, tak? I teraz poborowy z poborowym ma walczyć, a nie w swojej no nawet sprawie, jest, tak by się wydawało.
To jest trudna sytuacja, no bo jeśli jest taka, to w Rosji walczy taka grupa Wagnera i to są ochotnicy, oni wiedzą, co walczą, lubią walczyć i że tak powiem, nie miałbym oporu, żeby walczyć z nimi. W tym sensie, no, oni chcą walczyć. Natomiast być może są poborowi, którzy nie chcą walczyć, których zmuszono do tego. No, nie wiem, to jest trudna sytuacja.
A pan co by zrobił?
Szczerze, no gdyby przyszli do mnie, to bym strzelał. Tak myślę. Nie wiem, co bym zrobił. Nigdy nie strzelałem do człowieka.
Ale broniłby się pan?
Myślę, że się obroniłbym. Tak, myślę, że bym się bronił.
I nie też, wydaje się, broniłby pan, prawda? Ma pan możliwości, to by pan stanął w obronie bliźniego.
Tak, szczególnie rodziny, tak. Myślę, że tak, stanąłbym w obronie.
No więc może to też jest taka z tej strony poborowego, prawda? No staje dlatego, nie do końca mi to może w smak, ale staje dlatego, że no widzę inną perspektywę.
Tak. Znaczy, powiem szczerze, żal mi tych ludzi i jednej, i drugiej strony. No, na pewno jest to trudna sytuacja.
Dziękuję, panie Macieju.
Dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże, z Bogiem.
Tak, to jest bardzo ciekawy problem. Ja mam za sobą służbę wojskową 2 lata w jednostce wojskowej. Ja rozumiem tych, którzy w wojsku nie byli, bo każdy kontakt z wojskiem jako formacją sprawia, że ja mam to doświadczenie i wiem, że jestem przygotowany do tego, że jeśli będzie konflikt, to ja bym nie stał z boku.
Konsekwencje, tak, rozumiem to, konsekwencje, tak?
Tak, rozumiem. To pobór ma to do siebie, dlatego doskonale rozumiem Izrael, kraj, w którym wszyscy służą. Kobiety, mężczyźni, wszyscy mają kontakt z bronią. Ja myślę, że to wcale nie jest powód do tego, żeby powiedzieć, że to oni jakieś wojny wszczynają, tylko społeczeństwo ma tę świadomość miłości do ziemi, którą powinni bronić sami, bo to jest ich matka. Kto ma obronić, jeśli nie żołnierz, nie syn, nie córka w ich wypadku? Więc sądzę, że ten pobór powszechny i to doświadczenie wspólnoty w ćwiczeniu takich umiejętności militarnych sprawia, że trochę inaczej patrzymy już na samą wojnę. I sądzę, że wszyscy, którzy przeszli przez służbę wojskową, znajdą wspólny język ze sobą. Zresztą myślę, że dla mężczyzn, którzy jeszcze służyli w tych poborach obowiązkowych, temat wojska i temat pobytu w wojsku jest stałym tematem i zawsze mają o czym rozmawiać. To są przeżycia podobne. Natomiast rozumiem, że w czasie konfliktu, jak to ktoś powiedział, żołnierz jest jak ziarnko na plaży, przez które przelewa się fala za falą i on nie ma nic do powiedzenia, bo rzeczywiście wojna toczy się na różnych poziomach. Ten poziom bezpośredniego konfliktu zbrojnego, militarnego, to jest rzeczywiście strategia. Tam są generałowie, tam są sztaby, które obliczają. Dzisiaj włączona jest to jeszcze sztuczna inteligencja, bo wydaje mi się, że powinniśmy sobie uświadamiać, że tymi rakietami nie kieruje człowiek jak kiedyś, tylko to wszystko są systemy zarządzane sztuczną inteligencją. Pytanie, czy w ogóle kiedyś będzie walczył człowiek, czy nie będą walczyć ze sobą militarne roboty, bo w tym kierunku idziemy. Natomiast to, co pan powiedział przy takim bliższym ustalaniu, jakby się zachował, gdyby zagrożona była rodzina, mama, ojciec, żona, dzieci, to widać, że w każdym z nas ta miłość, którą mamy do najbliższych, ale też do ojczyzny, czyli miłość patriotyczną, to jest też czwarte przykazanie, ona by się przekształciła w chęć obrony i stanięcia po stronie słabszych. I wydaje mi się, że tak powinni być przygotowani ci, którzy mają bronić ojczyzny. Stawać po stronie słabszych.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Halo.
Prosimy.
Anna.
Prosimy bardzo, pani Anno.
Ja dzwonię.
Pani nie słucha radia, telewizji, tylko mówi do nas.
Tak, ja mówię do ojca.
Dziękuję.
Bardzo cierpię z powodu przelewu krwi w Ukrainie. Bardzo. Chciałabym i dobrze, że Polska pomaga i modlę się i dziękuję Panu Bogu za polskie stanowisko. Ale jak w tej dyskusji, w tym rozważaniu wojny powinno się zastosować w tych rozważaniach przynajmniej tego słów z Pisma Świętego, jeśli ktoś cię uderzy w policzek, nastaw drugi. Jeśli ktoś ci zabiera płaszcz, oddaj mu szatę, czy odwrotnie. Czy jak do tego się ustosunkować? A poza tym jeszcze mam zawsze bardzo duże uprzedzenia do tego słowa demokracja, które jest tak wyślizgane ostatnio w tych programach. Wolałabym, żeby to w katolickim programie tego słowa, tego zestawienia nie było. Ale to jest moje oczywiście zdanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Bóg zapłaci.
Dziękuję pani Anno. Pozdrawiamy Polaków w Szwecji. No ja myślę, że to też jest z tej racji, że tak często o tej demokracji mówimy, prawda? Tak ją troszeczkę próbujemy unosić jako taki sukces nasz w relacjach.
No, w przypadku naszego programu to ma pewną tradycję już to używanie tych dwóch słów obok siebie, dlatego że chcemy pokazywać pewne rzeczywistości, jak są opisywane światy, w Kościele, w duchu chrześcijańskim, w duchu Ewangelii i jak postrzegane we współczesnym świecie. To słowo demokracja jest takim synonimem współczesnego świata, tego, który jest jakby
nawet
obok.
Nawet popatrzmy
obok
na to, że jest prawo Boże, prawo tak, naturalne, byśmy powiedzieli. I teraz jakie prawo w demokracji człowiek ustanawia?
Ale to myślę, że słuchacze tutaj, którzy jakoś już rozumieją, dlaczego te dwa pojęcia obok siebie są ustawione.
Co z tym policzkiem zrobimy i z tym
szatą? Ale gdy chodzi o policzek, to rzeczywiście te słowa Chrystusa, one są bardzo często używane właśnie w takich sytuacjach, nie? Kiedy jest jakaś trudny moment, kiedy jesteśmy atakowani, że nie należy oddawać, tylko należy pokornie przyjąć ten los, który nas spotyka. Ja chciałbym zwrócić uwagę na takie dwa elementy tego słowa. Znaczy, po pierwsze, to dotyczy sytuacji konfliktu dwóch osób, takiego indywidualnego konfliktu, kiedy ktoś nam zagraża, kiedy ktoś nam chce coś odebrać. Natomiast tu nie chodzi o konflikt pomiędzy jakimiś dużymi grupami społecznymi. Nie można tak łatwo tego indywidualnego konfliktu przenosić na duże grupy, dlatego że my nie możemy też oczekiwać od innych osób, że będą według tych samych zasad postępować.
Znaczy ja tak nawet zapytam, jak się zachować, jak ktoś przychodzi i niszczy budynek mieszkalny, niszczy szpital, niszczy szkołę?
Tak, no jeżeli...
Czy to można porównać z policzkiem czy z szatą, że, nie? Zabija dziecko.
Poza tym, tutaj chodzi o uderzenie w policzek. To jest w sumie niewielka kara, możemy powiedzieć. Nie? Uderzenie kogoś w policzek, w twarz. To nie jest zranienie kogoś.
Znieważenie tylko.
To jest znieważenie, które boli. Ale jeżeli ktoś już nożem chce mi wymierzyć karę albo strzela do mnie, to już nie jest tylko uderzenie w policzek.
On zagraża mojemu życiu.
To on zagraża mojemu życiu. I wtedy trzeba by z Panem Jezusem poważnie porozmawiać, czy w takiej sytuacji też należałoby po prostu pozwolić się zabić czy skrzywdzić w taki bardzo... Uderzenie w policzek jest stosunkowo niewielką karą. I wtedy można powiedzieć, dobrze, to ja mu nie uderzę go. Ale jeżeli zagraża ktoś życiu, wtedy wchodzimy w inny obszar. Więc to gdy chodzi o takie kwestie rozwiązywania konfliktów, agresji międzyludzkiej, to myślę, że te słowa nie tak łatwo można przenosić do innych sytuacji. A druga rzecz, to jest też, kiedy patrzymy na Ewangelię, kiedy patrzymy na nauczanie świętego Jana Chrzciciela, owszem, można powiedzieć, że to nie od Pana Jezusa, ale kiedy przyszli do niego żołnierze i pytali, co należy uczynić, to on nie powiedział, rzućcie swoje broń i idźcie coś innego czynić, tylko przyjmujcie żołd i czyńcie sprawiedliwość, znaczy nie krzywdźcie nikogo ponad miarę. Czyli jakby to nie jest tak istotne. A dodam też, że pierwszym nawróconym poganinem, który wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa, jeżeli już o tym rozmawiamy, był setnik, czyli żołnierz rzymski, czyli taka postać, no, która jakoś tam sympatię naszą budzi. Więc takie rzeczywiście przeanalizowanie tego, co Ewangelia mówi na temat sytuacji wojny, nie jest takim prostym, jest dużo bardziej złożone, skomplikowane, zależy od wielu sytuacji. I ja myślę też, że w sytuacji, kiedy chrześcijaństwo było taką małą grupą, przez pierwsze 300 lat prześladowaną grupą, ta sytuacja była troszeczkę inna. Natomiast dzisiaj, jeżeli widzimy sytuację, kiedy chrześcijanie posiadają władzę, posiadają swoje struktury, posiadają też rodzaj zaangażowania różnych metod używania też bronienia siebie. Myślę, że też warto ten kontekst troszkę inaczej uwzględniać. Z całym pragnieniem tego, żebyśmy rzeczywiście wszyscy ludzie na świecie mieli w sobie takiego chrystusowego ducha, żeby sobie nie wyrządzać krzywdy, żeby się nie zabijać, wybaczać. Wszyscy tego pragniemy, marzymy o tym, ale jest to niestety jeszcze marzenie, a realny świat zadaje ból i walka z tym zadawaniem bólu sobie nawzajem, tej krzywdy, no wymaga czasami innych też poświęceń i innych metod.
Dziękuję. Księże profesorze, słowo podsumowania?
Tak, to tak z uwagą przysłuchiwałem się, bo bym w ten sam sposób argumentował. Wojna to są żołnierze, ale ci, którzy najbardziej cierpią, są niewidzialni. O nich się najmniej mówi, a oni najbardziej cierpią. I ja myślę, że to, co zrobiliśmy, o czym mówił ten nasz prezydent w parlamencie ukraińskim, że przyjmujemy ich jak gości, to jest nasz udział w tej wojnie i myślę, że to wyda wspaniały owoc, bo na pewno będziemy bardzo sobie bliskimi kiedyś narodami.
Dziękuję. Nasi goście dzisiaj, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I ksiądz doktor Zenon Hanas, dziękuję. Dziękuję Państwu. Temat będziemy kontynuowali jeszcze na antenie Radia Maryja. Módlmy się o pokój, też tam, gdzie możemy, budujmy go. Budujmy te relacje takiej gościnności, serdeczności, braterstwa. A z pewnością przyłożymy się do tego, co Ewangelia wskazuje nam w naszym życiu, czy na nasze życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.